psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W dzisiejszej audycji opowiem o terapii z udziałem kotów. Kogo dotyczy, poznamy także jej zalety oraz cechy, jakimi musi wyróżniać się zwierzę uczestniczące w tego rodzaju pomocy. Zapraszam tuż po krótkiej przerwie muzycznej.
Psy, koty i inne kłopoty.
Zooterapie, zwane też animalioterapiami, to wszelkie terapie z udziałem zwierząt. W Polsce głównymi nurtami tej terapii są dogoterapia lub też kynoterapia, czyli taka z pomocą psów, hipoterapia, czyli terapia z udziałem koni oraz felinoterapia. Nazwa jej pochodzi, jak w poprzednich dwóch przypadkach, od nazwy zwierzęcia, które w niej uczestniczy, czyli tutaj Felis sylvestris lub Felis catus, a więc kot domowy. Terapie z użyciem zwierząt już od dawna są znane człowiekowi. William Tuke, dyrektor angielskiego szpitala psychiatrycznego, już w XVII wieku wykazał, że pacjenci dzięki sprawowaniu opieki nad zwierzętami łatwiej radzą sobie z kontrolowaniem własnych emocji. W Polsce za prekursorkę terapii z udziałem zwierząt uznaje się Marię Czerwińską, która zwróciła uwagę na pozytywne relacje między psami a dziećmi w trakcie pracy z osobami niewidomymi. Uczestnikami zooterapii są osoby z zaburzeniami i deficytami w sferze psychoruchowej. Działania są przede wszystkim kierowane pod kątem dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, porażeniem kończym, zanikiem mięśni, zaburzeniami uwagi, czyli ADHD, autyzmem oraz do osób opóźnionych w rozwoju intelektualnym, motorycznym oraz osób niewidomym. Terapia z udziałem zwierząt dzielona jest na AAA, czyli Animal Assisted Activities, zajęcia z udziałem zwierząt, AAT, czyli Animal Assisted Therapy, terapia z udziałem zwierząt, ukierunkowane i celowe działanie terapeutyczne podlegające dokumentacji i ocenie, oraz AAE, czyli Animal Assisted Education, czyli edukacja z udziałem zwierząt. Dzisiaj opowiem Wam o mniej popularnej od dwóch pozostałych felinoterapii. Prekursorką zajęć felinoterapeutycznych była brazylijska psychiatra Nis de Silveira, która nigdy nie zgadzała się na awersyjne czy też przymusowe metody leczenia psychiatrycznego, takie jak elektrowstrząsy, lobotomia czy terapia insulinowa. W zamian za to ta cudowna lekarka przychylała się do metod polegających na rozwoju pacjentów przez pozwalanie im na dokonywanie większej ilości wolnych wyborów. Stworzyła klinikę, gdzie poza dobrym traktowaniem chorych oraz zachęcaniem ich do wyrażania własnej sztuki artystycznej, wykreowała podwaliny właśnie terapii z pomocą kotów. W Polsce pierwszym felinoterapeutą był żyjący do dziś Tomasz Wendę, który w mojej ocenie jest wspaniałym człowiekiem. W wywiadzie dla pewnej gazety powiedział, że prowadzi zajęcia z felinoterapii w całej Polsce nieodpłatnie, ponieważ uważa, że na chorobie nie wolno zarabiać. Dla kogo jest w takim razie felinoterapia, czyli ta terapia z udziałem kotów? Felinoterapia wspomaga osoby w każdym wieku, czyli zarówno dzieci, jak i osoby młode, starsze oraz osoby po prostu takie w wieku średnim. Przy różnych zaburzeniach emocjonalnych przede wszystkim te osoby są wspierane, przy zaburzeniach związanych z zachowaniami, zaburzeniach rozwojowych, nadpobudliwości psychoruchowej oraz zaburzeniach ze spektrum autyzmu. Dzięki felinoterapii rozwijać się mogą osoby nieśmiałe, społecznie wycofane, osoby lękliwe, depresyjne, a także cierpiące z powodu chorób psychicznych, na przykład schizofrenii, czy też na przykład jakichś już silniejszych napadów depresji. Koty Wspomagają również terapię osób starszych, terminalnie chorych, niepełnosprawnych ruchowo. U tych pacjentów kontakt z kotem ułatwia adaptację do choroby, powoduje wzrost jakości życia, łagodzi cierpienie. Wspomaga też proces rehabilitacji. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w audycji o kotach mówiłam, że na przykład kocie mruczenie wytwarza specjalne wibracje, które pomagają w regeneracji kości. I to jest udowodnione naukowo i coś w tym tutaj też jest. Felinoterapia stosowana jest również w przypadku więźniów oraz narkomanów. A gdzie prowadzone są zajęcia? No właśnie w hospicjach, w domach pomocy społecznej, w klubach seniora, w ośrodkach dla dzieci z autyzmem i tutaj głównie w Szwecji. A jeżeli chodzi o tą felinoterapię, która stosowana jest w przypadku więźniów i narkomanów, to w więzieniach w USA felinoterapia bywa nagrodą za dobre sprawowanie, czyli więźniowie, którzy w odpowiedni sposób się zachowują, mogą mieć po prostu swoją godzinę z kotem. Zajęcia z felinoterapii mogą być prowadzone w niewielkich grupach. Najczęściej są to oczywiście grupy dzieci oraz mogą to być też zajęcia indywidualne, indywidualnej pracy terapeutycznej. W terapii indywidualnej kot redukuje opór związany ze stresem podczas pierwszych wizyt. Kot staje się wspólną płaszczyzną do dialogu dla dziecka i terapeuty. Na zajęciach grupowych z udziałem kota zachodzi bezpośredni kontakt z kotem. Terapia urozmaica się opowieściami o kotach oraz rozmową na temat kotów i zwierząt, tak jak to ma też tutaj działanie w terapii indywidualnej. Pomocne jest połączenie felinoterapii z innymi technikami, na przykład muzykoterapią, biblioterapią i arteterapią, przedstawienie kotów na przykład za pomocą różnych technik artystycznych. Zajęcia felinoterapii odbywające się regularnie przynoszą wiele pozytywnych efektów, zarówno pedagogicznych, jak i terapeutycznych. Należy pamiętać, że felinoterapia sama w sobie nie leczy chorego. Jest jedynie metodą dodatkową, wspierającą inne sposoby leczenia. Pomaga w procesach rehabilitacyjnych i psychoterapeutycznych. Przeciwwskazaniem do jej stosowania jest oczywiście alergia na kocią sierść, dlatego ja na przykład nie mogłabym uczestniczyć w takich zajęciach, bo niestety taką alergię posiadam. Poza tym felinofobia, słuchajcie, czyli taka fobia, która jest ukierunkowana na koty. Może to być dla was niesamowite, ale niektórzy ludzie po prostu kotów się boją. Nie ma to tutaj wytłumaczenia, ponieważ fobie z reguły są niewytłumaczalne. Poza tym też agresja wobec zwierząt. Takie dzieci, czy też takie osoby, które przejawiają właśnie awersyjne zachowania w stosunku do zwierząt, nie powinny absolutnie właśnie uczestniczyć w zajęciach, w którym takie osobniki będą brały udział. No i zawsze trzeba obserwować, czy kotu w kontakcie z ludźmi nie dzieje się krzywda, o czym jeszcze powiem. Oczywiście tutaj chodzi o to, żeby mieć odpowiednią kontrolę nad zwierzęciem. A jak wygląda praca takiego kota? Tego dowiecie się tuż po krótkiej przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy o felinoterapii. Opowiedzieliśmy sobie, że felinoterapia wspomaga osoby w każdym wieku, dzieci, osoby starsze, młode, przede wszystkim przy różnych zaburzeniach emocjonalnych i zachowaniach, na przykład zaburzeniach rozwojowych, nadpobudliwości psychoruchowej, ale też dzięki felinoterapii rozwijać się mogą osoby nieśmiałe, wycofane, lękliwe, no i osoby z problemami natury psychicznej, na przykład depresją czy schizofrenią. A poza tym koty wspomagają również terapię osób starszych, które są po prostu terminalnie na przykład chore, czy też niepełnosprawne ruchowo. Koty wykorzystywane są też przy pomocy w przypadku więźniów oraz narkomanów. Przede wszystkim takie rzeczy stosuje się w USA, gdzie felinoterapia bywa nagrodą za dobre sprawowanie. Powiedzieliśmy sobie też, że zajęcia z felinoterapii mogą być prowadzone jakby indywidualnie, mogą to być zajęcia grupowe, zajęcia też łączone. A teraz powiedzmy sobie, jak wygląda właśnie praca takiego kota, praca kota terapeutycznego. Jak wszyscy dobrze wiemy, kot jest indywidualistą. Nie mylmy tego z samotnikiem, bo już wielokrotnie mówiłam, że kot samotnikiem nie jest, potrafi tworzyć naprawdę spore stada. Jest zwierzęciem, który sam wybiera, co będzie robiło o danej porze. Rzadko zdarza się, że koty gdzieś tam słuchają właścicieli, czy też wykonują komendy i mało która osoba tego od nich po prostu wymaga, chociaż niektórzy ćwiczą z kotami, znam takie osoby i oczywiście i właściciele, i koty są z tego tytułu zadowolone, do niczego natomiast nie są te zwierzęta zmuszane. Podobnie jest z terapią z użyciem czworonoga. Nie można do niczego kota zmusić. Kot sam wybiera, czy podejść do danej osoby, czy wejść z nią w jakąś interakcję. Sama obecność kota na niektórych zajęciach z psychoterapeutą pomaga osobie się otworzyć. Czyli mamy po prostu psychoterapeutę, który próbuje coś tam z takiego na przykład dziecka wydobyć, a kot wspomaga to, jakby otwiera dziecko. Sama jego obecność powoduje, że dziecko mówi więcej. Poza tym dotykanie, głaskanie kota inicjowane przez futrzaka też jak najbardziej na takich terapiach zachodzi. To nie jest tak, że kot nie może być dotykany, natomiast, tak jak już powiedziałam, inicjowane przez kota, prawda? Czyli kot musi zdecydować, że chce być pogłaskany. Poza tym na takich terapiach kota też można karmić. Tutaj nigdy nie trzeba chyba nikogo przymuszać. Wiadomo, że większość kotów to łasochy, które lubią smakołyki i lubią karmę. Czasami w takich zajęciach, na przykład, które mają gdzieś tam pomagać w rozwoju ruchowym, smaruje się karmą rączki dziecka i kot delikatnie zlizuje tą karmę z dłoni. I też właśnie to jest bardzo tutaj rozwijające w pewnych terapiach. Poza tym wchodzi tutaj w grę też interakcja z kotem podczas zabawy, czyli mamy wędkę, rzucanie smakołyków oraz wszelkie dostosowane do przypadłości danej osoby zabawy, jakie felinoterapeuta jest w stanie oczywiście wymyślić. Zabawy te inicjuje terapeuta, a potem gdzieś tam włącza do tej zabawy oczywiście swojego małego pacjenta. Czasami koty wysłuchują różnych historii, ponieważ nieśmiali pacjenci wolą porozmawiać z kotem niż z terapeutą. I tutaj podam wam przykład. Co prawda nie jest to przykład z felinoterapii, to jest przykład z dogoterapii, gdzie na zajęciach właśnie chłopiec opowiedział mojemu psu, który był właśnie takim psem, o tym, że jego siostra nie mogła przyjść, bo była chora. Chłopiec opowiedział też psu, że jemu jest przykro, ale że nie ma się martwić. I słuchajcie, to było o tyle ciekawe, że ten chłopiec praktycznie nic nigdy do człowieka nie mówił, ani do swojego terapeuty, bardzo rzadko też odzywał się do swojej mamy, a wolał, słuchajcie, powiedzieć to psu. Czyli zobaczcie, jaka tutaj jest w tym magia. Dzieci się otwierają dzięki właśnie takiej pracy z psem. Poza tym, jeżeli chodzi o to, jak może wyglądać taka praca, to też na przykład, nie wiem, nazywanie ciała kota, gdzieś tam części oczywiście jego ciała, wskazywanie ich, na przykład stwierdzanie, czy kot jest na stole, czy kot jest pod stołem, czy jest obok stołu, to też ma znaczenie w terapii, szczególnie oczywiście dzieci. Ćwiczenia wykonywane podczas tych czynności poprawiają ruchomość stawów, a co za tym idzie, zmniejszają dolegliwości bólowe związane na przykład z reumatyzmem u osób starszych. Osoby biorące udział w zajęciach ze zwierzętami zwiększają swoją aktywność nie tylko w czasie zajęć, ale i długo po nich. A jak wpływa na nas kot? Mówimy dzisiaj o felinoterapii, natomiast często jest tak, że nasz własny domowy kociak pomaga nam na co dzień, na przykład obniżyć stres, a my nawet nie jesteśmy tego świadomi. Oto kilka przykładów tego, jak kot wpływa na osoby poddane felinoterapii oraz na właścicieli tych czworonogów. Po pierwsze, kot pomaga nawiązać interakcje społeczne. Wydarzenia towarzyszące odwiedzinom dają tematy do rozmów i dyskusji, co często pomaga nowym osobom nawiązać pierwsze znajomości. Łatwiej jest zacząć rozmowę, kiedy możemy ją gdzieś tam o coś zaczepić. W tym przypadku takim elementem jest właśnie kot. Jest to szczególnie ważne w terapii osób mających zaburzenia psychiczne, których elementem jest niechęć do nawiązywania kontaktu z innym człowiekiem. Takie osoby często przełamują się po kilku spotkaniach, same zadając pytania i na początku mogą te pytania właśnie zadawać kotom. Kontakt z kotem pomaga też radzić sobie z lękami. Głaskanie kota wyzwala uwalnianie endorfin, a więc hormonów odpowiedzialnych za nasze dobre samopoczucie. Poza tym głaskanie kota, zabawa z nim i karmienie go to najprzyjemniejsza gimnastyka, jaką można sobie wymarzyć, będąc właśnie na takich zajęciach terapeutycznych. terapia przy użyciu kota, albo raczej z udziałem kota, rozwija wrażliwość i empatię dzieci. Dzieci podczas terapii uczone są, jak czuje kot, jak trzeba się nim opiekować, kiedy go karmić, i to też pomaga, słuchajcie, zapamiętywać nowe informacje, a zapamiętywanie w ogóle niektórych informacji jest dla dzieci na przykład opóźnionych w rozwoju trudne, a tutaj właśnie pomaga nam kot. Poza tym taka terapia wspomaga naukę samokontroli. Jak? Pacjent nie może na przykład dotykać jego kota bez jego wyraźnego sygnału, który na to pozwala. Nic na siłę. I tutaj oczywiście jest potrzebny zarówno terapeuta, jak i przewodnik kota, który w razie problemu udzieli pomocy kotu, żeby nie zostało na przykład dotknięte przez dziecko, które będzie zbyt gdzieś tam ruchliwe. No i oczywiście terapeuta też jest po to, żeby panować nad właśnie gdzieś tam takim małym pacjentem. Głaskanie mruczącego kota może zmniejszyć tętno oraz ciśnienie krwi, a dodatkowo obniża poziom, uwaga, trójglicerydów i cholesterolu we krwi, przez co zmniejsza ryzyko chorób serca i układu krążenia. Niesamowite też dla nas jako właścicieli kotów. Obecność kota ociepla też wizerunek terapeuty, bo pacjent łatwiej nawiązuje z nim kontakt. Poza tym obecność kota na zajęciach z osobami chorymi sprzyja przede wszystkim doskonaleniu sprawności ruchowej i koordynacji ruchów, stymulowaniu rozwoju zmysłów, czyli nazywamy kolory na ciele kota, dotykamy futra itd., itd. Pracy na przykład nad koncentracją uwagi, czyli liczymy łaty na ciele kota, panujemy nad naciskiem. Tutaj też wkracza zabawa wymagająca pewnego poziomu skupienia i precyzji. Natomiast tutaj pomaga to osobom po prostu nadpobudliwym. Poza tym dzięki temu głaskanie mruczącego kota może, to co już wspomniałam, może gdzieś tam nam pomóc w przypadku też leczeniu jakichś chorób gdzieś tam związanych właśnie z leczeniem jakichś złamań czy też innych tego typu rzeczy. No i obecność kota na zajęciach też wspomaga komunikację z ludźmi, bo rozmowy o kocie są często wstępem do rozmów o problemach. Też naucza otwartości, naucza zwiększanie pewności siebie, kształtowanie empatii, kształtowanie orientacji allopsychicznej. Orientacja allopsychiczna to świadomość miejsca, czasu, przestrzeni i sytuacji. Na przykład dana osoba wie, jaki jest dzień tygodnia, pora roku, rozpoznaje miejsce, w którym się znajduje, czy w jaki sposób znalazła się na przykład w obecnej sytuacji, co dla niektórych ludzi jest po prostu problematyczne. Poza tym wzbudzanie spontanicznej aktywności poprzez zabawę z kotem. Tutaj też możemy wliczyć ćwiczenia relaksacyjne. Na przykład kot odpoczywa, więc i my odpoczywamy. Kot coś robi, więc i my coś robimy. Kształcenie zachowań samodzielnych, czyli odpowiedzialności, systematyczności, no i nawiązywanie kontaktów z dziećmi poprzez wspólną płaszczyznę, jaką jest świat zwierząt. A tuż po krótkiej przerwie muzycznej dowiemy się, jakie rasy kotów są najczęściej stosowane w felinoterapii i czy kot musi być specjalnie szkolony do tego, żeby być felinoterapeutą.
Koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy o felinoterapii i przed przerwą powiedzieliśmy sobie, jak wygląda praca takiego kota, że sama obecność kota na zajęciach czasami może być ogromną pomocą, że główną częścią właśnie takiej terapii jest dotykanie kota, głaskanie kota, interakcje kot z kotem podczas zabawy, no i też wysłuchiwanie przez kota niektórych opowieści. Powiedzieliśmy sobie też o tym, jak wpływa na nas kot, jak pomaga nawiązywać interakcje społeczne, radzić sobie z lękiem, że wspomaga nam wyzwalanie, uwalnianie endorfin, rozwija wrażliwość i empatię u dzieci, wspomaga naukę samokontroli. A teraz o tym, jakie rasy kotów najczęściej stosowane są do felinoterapii. Są to takie rasy jak ragdoll, maine coon, norweski leśny albo też na przykład kot perski. Oczywiście są to rasy tak zwane predysponowane. Natomiast nie ma tutaj reguły. Wszystko zależy od osobnika. często świetnym terapeutą okazuje się zwykły kot domowiec, domowy kot europejski. Wczoraj znalazłam też cytat dotyczący historii pewnego polskiego więźnia, który mocno zaangażował się w dokarmianie bezdomnych kotów oraz opiekę nad nimi, że to doświadczenie pozytywnie wpłynęło nad niego. Wzrosła u niego opiekuńczość, a kara pozbawienia wolności stała się też dla niego mniej dokuczliwa. Czy kot musi być specjalnie szkolony? Jakie cechy musi mieć taki kot terapeuta? Bo przecież w przypadku psów to wygląda troszeczkę inaczej. W przeciwieństwie do nich, czy też na przykład do koni, koty nie muszą być w żaden sposób przygotowywane, czy też szkolone do takiej terapii. Powinny mieć one zrobione potrzebne oczywiście badania świadczące o tym, że mają nienaganne zdrowie oraz takie koty też oczywiście powinny być zaszczepione przeciwko wściekliźnie i wszystkim chorobom, które gdzieś tam są tutaj, gdzie ta szczepionka jest potrzebna. Poza tym kot wykorzystywany do terapii musi mieć co najmniej rok. To daje możliwość sprawdzenia, czy zwierzę jest odpowiednio socjalizowane. Poza tym, dopiero po ukończeniu roku układ odpornościowy kota jest na tyle rozwinięty, że nie dopuści do zakażenia szpitalnymi zarazkami w przypadku takich kotów, które właśnie w szpitalach gdzieś tam są kotami terapeutycznymi. Poza tym, kot musi być przyzwyczajony do różnych sytuacji, takich jak obecność psa, tłum, hałas. To daje pewność, że gdy podobna sytuacja zdarzy się w placówce odwiedzanej przez kota, zwierzę nie wystraszy się i nie wyskoczy nagle albo nie podrapie osoby, która trzyma go aktualnie na rękach. Kot też nie może bać się podróży samochodem albo innymi środkami lokomocji, ponieważ podróż na przykład taka do jakiegoś miejsca może być dla niego tak stresująca, że nawet jeżeli nasz kot byłby jest wspaniały w kontaktach z człowiekiem, to taki ogromny stres może wpłynąć na to, jak będzie się on zachowywał gdzieś tam pomiędzy innymi osobami. Takie zwierzę musi też akceptować oczywiście branie na ręce, do którego powinno być tutaj gdzieś przystosowane. Powinno akceptować dotyk, który oczywiście sam zainicjuje. Musi być też to kot spokojny i przyzwyczajony do dzieci i pieszczot. Absolutnie nie może być to kot, który jest kotem lękowym, który ma jakiekolwiek problemy psychiczne, który czegokolwiek się boi. I to, co powiedziałam na samym początku naszej audycji. Dobrostan kota to najważniejszy z wymogów. Warto powtórzyć, że kot podczas felinoterapii absolutnie nie powinien być do niczego przymuszany, a gdzieś tam ingerencja jego przewodnika często polega tylko na położeniu kota na przykład na kolanach czy ciele osoby leżącej w szpitalnym łóżku. Podobnie pacjent może gdzieś tam podnieść kota, jeżeli zrobi to oczywiście delikatnie, a kot nie ma nic przeciwko. Natomiast czasami wystarczy, że kot po prostu gdzieś tam będzie się po tym pokoju przemieszczał. Jeżeli pacjent powoduje u kota dyskomfort, terapia nie powinna być kontynuowana ze względu oczywiście na zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne czworonoga. Jeżeli mamy osobę, która ma na przykład jakieś niekomfortowe też dla niej przykurcze, którymi może gdzieś tam uszczypnąć kota i kot się wystraszy, to taka terapia nie powinna być dalej kontynuowana lub powinna być kontynuowana w inny sposób. Osoba, która jest przewodnikiem kota oraz osoba, która jest felinoterapeutą, powinna wiedzieć, w jaki sposób dobrać odpowiednie czynności do osoby, do której taki kot ma przyjść. W czym kot terapeuta jest lepszy od psa terapeuty? Poza tym, że koty nie muszą być szkolone, felinoterapia ma też pewną niezaprzeczalną przewagę nad dogoterapią czy hipoterapią. Czasami felinoterapia przynosi znacznie lepsze efekty niż dogoterapia. Niejednokrotnie wywołuje pozytywne skutki nawet wtedy, gdy dogoterapia w ogóle nie pomogła. Wynikać to może z tego, że pies dla pewnych osób może być zbyt wymagający, zbyt hałaśliwy, zbyt bezpośredni. U takich osób kot zyskuje przychylność swoim spokojem. Tutaj też warto podkreślić, że taki pies czy też koń dla niektórych może być zbyt dużym po prostu zwierzęciem. Niektóre osoby mają właśnie gdzieś tam kynofobię, czyli fobię związaną z psami lub też fobię związaną z koniami. Boją się tych zwierząt, ponieważ są one duże, mogą sprawiać wrażenie niebezpiecznych. A w przypadku felinofobii, czyli właśnie fobii związanej z kotami, znam naprawdę, w sumie ja nie znam żadnej osoby, która jest gdzieś tam, która ma z tym problem i wydaje mi się, że jest to o wiele rzadsze niż gdzieś tam kynofobia, czy właśnie fobia związana z innymi zwierzętami, które są terapeutyczne. A jeżeli chodzi o inną formę takiej swoistej terapii, to mamy też do czynienia coraz częściej w naszych miastach z tak zwanymi kocimi kafejkami. Co to jest takiego? Kocie kawiarnie to miejsca, w których oprócz wypicia ulubionej kawy oraz zjedzenia pysznego ciasta można spędzić miło czas w otoczeniu kilku mruczących czworonogów. Koty w takich kawiarniach posiadają swoich opiekunów, którzy dbają o ich dobrostan i interweniują w razie, gdyby futrzaki potrzebowały jakiejkolwiek pomocy. Dodatkowo na każdym stoliku znajduje się regulamin o tym, jak należy traktować zwierzęta. No i koty w kawiarniach, podobnie jak gdzieś tam koty podczas terapii, nie są do niczego przymuszane. Same wybierają, czy rozsiąść się na kolanach odwiedzających je klientów, czy może raczej bezpiecznie położyć się na krześle obok, a może obserwować ich z większej odległości. I ja byłam w takiej kawiarni i kot po prostu przyszedł do mnie, położył się gdzieś obok. Mimo mojej alergii poszłam. I było bardzo, bardzo fajnie. Więc jeżeli któryś z Was, drodzy słuchacze, zaintrygowało właśnie fenomen picia kawy w towarzystwie kilku wspaniałych kotów, możecie również w Poznaniu spełnić takie marzenie, ponieważ nasze miasto ma również tego typu atrakcje w swojej ofercie. Podsumowując, felinoterapia to aktywność, która pomaga w poprawie stanu zdrowia psychicznego zarówno osób dorosłych, jak i dzieci. Najważniejszym elementem terapii powinien być dla terapeuty i przewodnika zwierzęcia dobrostan kota, a więc zwierzę powinno być wybierane ze względu na swój charakter i predyspozycje. Na pewno nie nadają się tutaj koty strachliwe i niepewne siebie. Dzięki niewielkim rozmiarom kota i temu, że są to jedne z najbardziej przyjaźnie wyglądających zwierząt udomowionych przez człowieka, felinoterapia jest stosowana częściej niż dogoterapia, często zamiast dogoterapii, szczególnie u dzieci, które boją się dużych zwierząt oraz u osób na przykład z kynofobią. Koty są niesamowitymi i tajemniczymi zwierzętami towarzyszącymi człowiekowi od zarania dziejów. Możemy się dzięki nim wiele nauczyć, możemy się dzięki nim rozwijać. Wspomagają one naszą uwagę i troskę, ale też traktowane z szacunkiem odwdzięczają się nam z nawiązką. To już wszystko w dzisiejszej audycji, a ja tymczasem zapraszam Was jak zwykle za tydzień po 8:00. Pozdrawiam i do usłyszenia. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.